Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Koszczelniak. Dobry wieczór Państwu, jest niedziela, 8 listopada. Tygodnik Polityczny Radia Poznań, a w nim dzisiaj dla Państwa komentują redaktor Michał Szudrzyński, wicenaczelny Rzeczpospolitej. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór Państwu.
Doktor Tomasz Terlikowski, ośmielę się powiedzieć, stały wywalec w naszym programie, stały komentator TV Republika. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I profesor Krzysztof Wrzeszczyn z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu.
Panowie, chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od propozycji pana prezydenta Andrzeja Dudy, który wraz z wicepremierem Jarosławem Gowinem proponuje szybką nowelizację prawa aborcyjnego, która prawdopodobnie, przynajmniej taki scenariusz można przyjmować, miałaby się pojawić zaraz po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To ogłoszenie zostało, jak wiadomo, teraz zawieszone. Pytanie do Was, czy propozycja pana prezydenta faktycznie pozwoli zbudować jakiś kompromis? Czy jest dzisiaj jakakolwiek możliwość zawarcia kompromisu przy tym stanie emocji, przy tak dużej rozbieżności bardzo głośno eskalowanych oczekiwań? I wreszcie, czy w Zjednoczonej Prawicy jest również poparcie dla tej propozycji? Redaktor Michał Szudrzyński.
No ja zacznę może od tego ostatniego pytania, dlatego że z tego, co słyszałem w kuluarach politycznych, powiedziałbym wcześniej w kuluarach Sejmu, ale ponieważ Sejm jest dziś zamknięty, w ostatnich dniach również z powodu pandemii, to ciężko mówić o kulturach Sejmu, raczej mówmy o kulturach politycznych, to w Prawie i Sprawiedliwości istnieje grupa około między 30 a 50 osób, która uważa, że poparcie projektu pana prezydenta jest niemożliwe, głównie z powodów moralnych. Je wyłożył w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej we wtorek i we środę, albo we środę, przewodniczący episkopatu arcybiskup Gądecki, Stanisław Gądecki, który mówił, że no, problem polega na tym, że po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego propozycja prezydenta Dudy nie będzie zaostrzeniem przepisów, tylko będzie liberalizacją przepisów. Także tutaj stoimy troszeczkę przed taką sytuacją kazuistyczną, to znaczy, jak rozumiem, pan premier nie będzie pospieszać urzędników podległych mu Rządowego Centrum Legislacji, bo to oni, przypomnijmy naszym słuchaczom, podejmują decyzję czy wykonują decyzję o druku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, i wtedy, gdy ten druk ma miejsce, ustawa z 93 roku zmienia brzmienie, czyli mówiąc wprost, wyrok Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie. A zatem, jeżeli ten wyrok nie będzie opublikowany, no to poprawka pana prezydenta prowadzi do zaostrzenia przepisów. Jeżeli wyrok zostanie opublikowany, to poprawka pana prezydenta prowadzi do liberalizacji przepisów. No i tu mamy dosyć poważny problem, powiedziałbym, filozoficzny czy moralny.
Mm-hmm. Tomasz Terlikowski, jak pan patrzy na tę kwestię?
Ja powiem w ten sposób. Zacznijmy od polityki, o której już Michał Szudrzyński mówił. No, nie wydaje się, żeby pan prezydent miał poparcie dla tej swojej propozycji nawet we własnym obozie politycznym. Z powodów, o których tutaj powyżej było już mówione, jeszcze mniej poparcia ma w innych obozach politycznych. I mówiąc zupełnie wprost, gdyby taka propozycja, jaka została teraz przedstawiona przez pana prezydenta, została przedstawiona przed wyrokiem, przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w ubiegłej kadencji czy w tej kadencji, to prezydent oczywiście wzbudziłby kontrowersje. To byłaby propozycja, którą na pewno krytykowano by bardzo ostro z lewej strony, ale niewątpliwie miałby przynajmniej poparcie jako popierający zmianę w dobrym kierunku. Po pierwsze, środowisk pro-life, po drugie, pewnej części, jak dużej, To jest inna kwestia, ale swojego obozu politycznego, a druga część obozu politycznego by milczała. Prawdopodobnie miałby w tej sprawie poparcie Konfederacji i jakiejś części koalicji polskiej, czyli PSL-u i Kukiz 15, a być może nawet jakiś kilku zupełnie wybranych rodzynków z Platformy Obywatelskiej. W związku z tym wywołałby dyskusję, ale miałby przynajmniej część opinii publicznej po swojej stronie. W tej chwili ma i znaczącą część swojego obozu politycznego, bez której nie ma sprawowania władzy, i drugą stronę przeciwko sobie. I co więcej, rzeczywiście z perspektywy nauczania Kościoła, tamto działanie pół roku wcześniej przed orzeczeniem, czy nawet tydzień wcześniej przed orzeczeniem, byłoby działaniem w kierunku polepszenia obrony życia poczętego, a na to zgadza się Ewangelium Vitae. W tej chwili rzeczywiście, jeśli mamy orzeczenie, które mówi, jest zakaz aborcji eugenicznej, a prezydent mówi, ale ograniczmy ten zakaz, no to to nie jest działanie na rzecz polepszenia przepisów, tylko ich pogorszenia i z perspektywy Ewangelium Vitae, jasnego nauczania Jana Pawła II.
Ale tutaj, panie redaktorze, jednak dwie kwestie, bo pierwsza kwestia to jest taka, że faktycznie stanowisko Kościoła jest w tej mierze niezmienne i ono jest niezmienne, można powiedzieć, od dziesięcioleci. Natomiast w polityce realnej, demokratycznej trzeba się dogadać, a dogadanie oznacza jednak pewien kompromis. Czy jednak propozycja Andrzeja Dudy nie idzie właśnie w kierunku takim, aby tenże zawarty kompromis uspokoił trochę nastroje społeczne?
Widzimy, że politycznie on do niczego nie prowadzi, bo mówiąc zupełnie brutalnie.
No dlaczego? No prowadzi chociażby do tego, że jest ochrona dzieci zespołem Downa, natomiast powiedzmy w innych kwestiach jest tam jednak jakaś zostawione rozwiązanie takie, jakie było poprzednio.
Chciałbym, żebyśmy rozmawiali nie na poziomie w tej chwili filozofii, tylko na poziomie polityki. Otóż nie buduje ta wypowiedzi pokoju. Dlaczego? Dlatego, że prezydent, o ile po swojej pierwszej wypowiedzi, tuż po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, miał po swojej stronie jakąś część opinii publicznej. Możemy się spierać, czy to było 20, 25 czy 30%. W tej chwili pan prezydent ma przeciwko sobie zarówno radykałów z tamtej strony i większość tamtej strony, która nie chce poszerzenia ochrony życia, tylko chce w najlepszym wypadku, i to jest chyba większość protestujących, powrotu do starego kompromisu, do którego powrotu nie ma.
No ale właśnie, do starego kompromisu powrotu nie ma.
Ale ma przeciwko sobie również znaczącą część środowisk pro-life, które mówią, zaraz, przecież pan prezydent mówił wielokrotnie, że chce obalenia przesłanki
medycznej. Tak, musimy jednak sporu,
w związku z tym mieć politycznie też na uwadze... to też nie jest rozwiązanie.
No. Musimy mieć też jednak na uwadze tą sprawę, że środowiska pro-life bardzo słabo nastawione są na jakikolwiek kompromis i zawsze to w jakimś sensie wyrażały. Krzysztof Brzechczyn, jak pan patrzy na propozycję prezydenta Andrzeja Dudy?
Po pierwsze, tutaj trzeba byłoby spojrzeć trochę szerzej, bo oprócz zwolenników czy przeciwników kompromisu prezydenta Duty jest jeszcze elektorat. No i w ostatnim czasie poparcie dla Zjednoczonej Prawicy spadło już tak o 7-8%. I wydaje się, że no, jeżeli to poparcie się będzie tak utrzymywać i nie będzie wzrastać, to rząd Zjednoczonej Prawicy będzie musiał wrócić do tego kompromisu z 91 roku, tak?
Bo trzeciego roku.
Trzeciego roku. Bo tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że w zasadzie jakby w polskim życiu publicznym były takie cztery kompromisy. Kompromis aborcyjny, uchwalenie konstytucji, wejście Polski do NATO i do Unii Europejskiej. I teraz, no ja bym powiedział, jakie, no, trzeba byłoby się też odnieść do nastrojów społecznych. No, po pierwsze, ten spadek poparcia, no to powoduje co takiego? No, że tutaj, jak Max Weber mówił, polityka się rozgrywa pomiędzy polityką odpowiedzialności, a polityką przekonań. No, można oczywiście prawa aborcyjne zaostrzać, tak? Ale co to da? No to się straci władzę, no bo gdy społeczeństwo jest takie, jakie jest polskie, tak? I tutaj...
No właśnie, Michał Szurzyński, czy uważa pan, bo ten wątek, który podniósł pan profesor Brzeszczyn, on z punktu widzenia pragmatyki politycznej jest dosyć istotny. Czy faktycznie Prawo i Sprawiedliwość już po drugim spadku, pierwszy spadek jest po tak zwanej ustawie futerkowej, czy ustawie, czy piątce Kaczyńskiego w sprawie ochrony zwierząt. Ona się bardzo nie spodobała środowiskom rolniczym. Teraz bezsprzecznie ten spadek jest również powiązany i z tą propozycją. Czy Prawo i Sprawiedliwość stać na zapłacenie tak wysokiej politycznej ceny?
Tutaj są dwie sprawy. Pierwsza sprawa jest taka czysto sondażowa, to znaczy mam wrażenie, że na dzisiaj nie mam wrażenia, żeby PiS miał przekonanie, że może liczyć na wszystkich swoich posłów. Mieliśmy kilka dni temu informację, którą podała portal interia.pl o tym, że w tej chwili sześciu posłów zamierza opuścić klub pod przewodnictwem Jana Krzysztofa Ardanowskiego. To jest właśnie ta kwestia, o której mówił przed momentem pan profesor, czyli piątki dla zwierząt, która doprowadziła do dezorientacji wyborców prawicy. A druga sprawa, jak gdyby to ma swoje konsekwencje też dotyczące ustawy o ochronie życia, o której teraz mówimy, czyli tej propozycji pana prezydenta, dlatego że, tak mówiłem wcześniej, 30-50 posłów PiS-u nie ma ochoty za nią zagłosować. W związku z tym powstaje takie pytanie całkowicie pragmatyczne i polityczne, to znaczy jeżeli w dwóch ważnych ideowo sprawach PiS nie jest
Tomasza
w stanie...
Tomasza Terlikowskiego, czy Prawo i Sprawiedliwość ma polityczną siłę, innymi słowy, czy jest w stanie obronić się sondażowo za tą propozycją? Jak pan to obserwuje od strony realpolitik?
Jeżeli chodzi o realpolitik, to jeszcze porozmawiajmy o jeszcze jednej rzeczy, bo sondaże to nie jest wszystko. Wyrok czy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zapadło. Ono jest zgodne z tym, co w roku 97 orzekł inny Trybunał Konstytucyjny, kiedy Lewica w roku 96 ów kompromis, o którym cały czas mówimy, naruszyła, wprowadzając aborcję z przyczyn społecznych. W 97 roku Andrzej Zolli, Trybunał, odrzuca tą poprawkę, ale w swojej argumentacji ponad 100-stronicowej tak naprawdę również wskazuje drogę, którą poszedł teraz profesor Justyn, sędzia Justyn Piskorski, uzasadniając to odrzucenie. I teraz pytanie, jeśli PiS powie, z powodów sondażowych nie publikujemy tego orzeczenia Trybunału, to tak naprawdę całkowicie skompromituje, już do końca, także w oczach własnych wyborców, bo w oczach pozostałych on jest skompromitowany z innych powodów. Trybunał Konstytucyjny i jego dalsze orzeczenia, co więcej, nastawi przeciwko sobie część sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a w wielu sprawach PiS-owi zależy, żeby Trybunał Konstytucyjny zagłosował tak, jak zależy PiS-owi. Po takiej wypowiedzeniu wojny Trybunałowi, Trybunał przestaje być w jakikolwiek sposób także czysto pragmatycznie, politycznie użyteczny z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości. No i wreszcie ta część twardych wyborców PiS-u, bo przecież PiS ma też twardych wyborców i niemała część pro-liferów, zwolenników pro-life, oni cały czas istnieją w Polsce. Ja nie mówię tylko o działaczach. Ja mówię o pewnej grupie opinii publicznej, która ma twarde poglądy w tej sprawie. Jeśli zobaczy, jak PiS potraktował tą sprawę per noga, to nawet nie chodzi o to, że się takiej szybko z niej zrezygnował, tylko był nieprzygotowany do tego orzeczenia. Nie przygotował żadnych projektów, a jak tylko zaczęły się protesty, to się wycofał. No to powiem tak, to również ten twardy elektorat może zacząć myśleć o tym, że potrzebuje nowej reprezentacji. Więc pamiętajmy, PiS nie ma w tej chwili prostego wyjścia z tej sytuacji. Po tym orzeczeniu, na które się zdecydowano, sytuacja prawna się zmieniła i nie wszystko się da załatwić ruchami sondażowymi.
Słuchajcie, musimy powoli kończyć ten wątek. Chciałbym jeszcze powrócić do Michała Szułdrzyńskiego z tego tytułu, że nasze połączenie w pewnym momencie spowodowało niesłyszalność i takie końcowe pytanie en bloc. Porównując polski konsensus aborcyjny z 1993 roku, trzeba powiedzieć, że to była jedna z najbardziej konserwatywnych rozwiązań w całej Europie. Czy faktycznie, niezależnie od całej palety stanowisk, pro-life, pro-choice, ale czy faktycznie warto było tą sprawę zmieniać? Czy jednak mimo wszystko kompromis, który był, chronił przecież o wiele bardziej skutecznie życie niż to ma miejsce chociażby w wielu państwach zachodnich? Czy było warto? Michał Szułdrzyński.
W 1993 roku poprawkę, która jest dzisiejszym kompromisem aborcyjnym, złożyło trzech posłów z partii konserwatywnej. Aleksander Hall, Paweł Zaleski i Michał Hołoński. I wówczas byli krytykowani przez środowiska pro-life za to, że no, dopuszczają jakieś kompromisy, że dopuszczają jednak w trzech wypadkach przerywanie ciąży czy aborcję. I teraz problem polega na tym, że jeżeli popatrzymy na to z perspektywy tych 27 lat, to, co się wtedy wydawało czymś niewystarczającym, dzisiaj wygląda na bardzo mądre posunięcie, tak? Na coś, co w perspektywie wielu lat nie tylko ukonstytuowało pewien system prawny, ale też miało działanie wychowawcze, bo nawet niedawno przeprowadzony sondaż pokazywał, że połowa Polaków obecny kompromis uznaje. W związku z tym tutaj jak gdyby widzimy tą różnicę pomiędzy podejściem takim, no, który profesor przed chwileczką mówił, weberowskim, to znaczy jakie mamy intencje, od tego jakie ponosimy konsekwencje za działanie. No, działanie tych trzech posłów wówczas partii konserwatywnej uchodziło za działanie nie dość konserwatywne, nie dość katolickie, no a dzisiaj widzimy, że w ciągu tych 27 lat mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych przepisów antyaborcyjnych w Europie.
Proszę Państwa, kończymy tą część naszego programu. Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w drugiej części Międzynarodowej Tygodnika Politycznego Radia Poznań wraz z Michałem Szułdrzyńskim, Krzysztofem Brzechczynem i Tomaszem Terlikowskim będziemy rozmawiać o części zagranicznej, będziemy rozmawiać o pewnej propozycji, która pojawiła się znów ze strony Parlamentu Europejskiego. Chodzi oczywiście o tak zwany budżet covidowy, który miałby być oparty o mechanizmy praworządności i siłą rzeczy miałby wykluczać z niego Polskę i Węgry. Krzysztof Brzechczyn, czy uważa pan profesor, że propozycja budżetu covidowego, już kolejne podejście ze strony Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, który jest trochę taką mieszanką prawno-politycznej walki z Europą Wschodnią, może być tym razem projektem, który się powiedzie, czy też, tak jak mówi dla portalu w polityce.pl Bartosz Kownacki, będzie to raczej mało prawdopodobne ze względu na istniejące traktaty europejskie, których jednak no, bardzo trudno jest pominąć. Jak pan to postrzega? Krzysztof Brzechczyn.
Problem cały polega na tym, że Komisja Europejska te traktaty przekracza, tak? Bo i samo pojęcie trójpodziału władz i praworządności, które się w zasadzie do tego trójpodziału władz ogranicza, no jest, bym powiedział, dosyć, no może nie mętne, ale ten sam trójpodział władzy jest pewnego rodzaju takim typem idealnym, takim modelem, który właściwie występuje w historii myśli politycznej, ale no, on zawsze był niedookreślony. I na przykład tutaj nie chcę wykładać w ogóle tego pojęcia w myśli filozofii politycznej, ale sam Montesquieu, który wprowadził tą zasadę trójpodziału władz, wcale nie uważał, że trójpodział władz jest podstawą właściwego rządzenia. On na przykład twierdził, że wręcz przeciwnie, prawa muszą być zgodne z duchem narodu, czyli sam Montesquieu zakładał pewnego rodzaju elastyczność, tak? I różną wariantowość. No i tak jest też w całej Europie, że nie ma, powiedzmy, jednolitego modelu zależności relacji pomiędzy tymi trzema władzami. W Stanach Zjednoczonych sędziów do Sądu Najwyższego wybiera prezydent i ci kandydaci są zatwierdzani przez Senat, tak? W Niemczech tutaj była ostatnio kwestia pana Stefana Harbarda, który pełnił, nie to, że on był członkiem CDU, ale on pełnił wysokie funkcje w partii i w parlamencie. No i potem stał się członkiem niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, a teraz jest jego przewodniczącym czy prezesem. Tak więc tutaj tego podziału też w tych krajach, które Polskę krytykują, no tak naprawdę nie ma i są to te przejścia.
Czyli
biznesu do
polityki. Ale, treść tego sporu jest mniej więcej znana, czy coraz bardziej znana, jako że on stał się takim trochę serialem brazylijskim w naszej polityce, w relacjach z Unią Europejską. Ale czy uważa pan, że tym razem ta nowa konstrukcja, budżet covidowy, może okazać się skutecznym wyeliminowaniem dwóch państw, Węgier i Polski, z budżetowania?
Polska i Węgry mają prawo weta, tak? Jeżeli z niego skorzystają, to być może się uda to zablokować.
Michał Szulżyński?
Rzeczywiście zgadzam się z tym, co mówił przed momentem pan profesor, to znaczy według obecnych traktatów uzależnienie budżetu tego, przede wszystkim środków strukturalnych, od praworządności byłoby działalnością nielegalną czy pozatraktatową. No to są pieniądze, które są na wyrównywanie nierówności pomiędzy różnymi krajami Unii Europejskiej, stąd nazwa między innymi części, czyli Funduszu Spójności. I tutaj wszelkie próby jakiegoś dodatkowego czynnika warunkującego wypłatę tych pieniędzy, poza tym, co jest w traktatach, no byłyby niezgodne z prawem unijnym. A rzeczywiście jest tak, że pieniądze na ten nowy instrument, którym ma być ten fundusz ratunkowy, są czymś nowym. Po pierwsze, warto przypomnieć, to no, naprawdę kamień milowy w historii Unii Europejskiej. Niemcy zgodziły się na wypuszczenie specjalnych obligacji denominowanych w euro na spłatę tego funduszu ratunkowego. Innymi słowy, Unia Europejska zapożyczy się, żeby wypłacić krajom kilkadziesiąt czy kilkaset miliardów euro funduszu ratunkowego, a spłacać te pieniądze będzie za 5, 10, 15, 20 lat. I ponieważ jest to jak gdyby nowy instrument, no to jego konstrukcja będzie, jak gdyby nie jest opisana jeszcze w traktatach, to będzie decyzja liderów unijnych. Natomiast ja się spodziewam, że i Polska, i Węgry to będą starały się zawetować, szczególnie, że taka twardy mechanizm.
Panie redaktorze, a czy jest szansa, bo Bartosz Kownacki wzywa też niejako premiera do szukania dodatkowych sojuszy poza Węgrami w tej sprawie. Czy widzi pan w tej chwili na horyzoncie jakieś państwa, które mogłyby się do tego sojuszu przyłączyć?
Tak. Tu mamy problem podwójny. To znaczy, po pierwsze, to, co zostało dzisiaj przedstawione, to znaczy w ostatnich dniach, to o czym dzisiaj rozmawiamy, jest trochę niezgodne z konkluzjami szczytu europejskiego, który się toczył przed wakacjami, gdzie ustalono sposób wprowadzania mechanizmu praworządności i potwierdzono, że to zostanie następnie uznane przez przywódców unijnych. W związku z tym tutaj trzeba uzyskać większość przywódców unijnych, żeby coś takiego poprzeć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jest kilka krajów Unii Europejskiej, które obawiają się, że same staną się kolejnymi ofiarami procedury praworządności. No wiemy na przykład, że dzisiaj Hiszpania zmienia tryb wyboru swojej Krajowej Rady Sądownictwa. Wiemy na przykład, że Unia Europejska ma poważne wątpliwości co do sposobu wydawania unijnych pieniędzy w takich krajach jak Malta, w takich krajach jak Włochy, że Unia Europejska ma zarzuty wobec szeroko rozumianej praworządności w Bułgarii czy w Rumunii. W związku z tym myślę, że to nie tylko
no właśnie,
jest tak,
ale
że to...
Karacz chce tylko i wyłącznie Polskę i Węgry na razie, tak?
Tylko pytanie, czy premierzy... Pytanie, czy premier Węgier, premier Rumunii czy Bułgarii będzie pierwszy, który podniesie rękę za tym rozwiązaniem, wiedząc, że potem jak to Polska i Węgry będą na widelcu, to on czasem nie on stanie się tutaj tą przystawką, która będzie na unijnym talerzu.
Co byłoby oczywiście interesem ekonomicznym wielkich państw. Tomasz Terlikowski, jak pan postrzega tę kwestię w kontekście, pan jest filozofem, więc wydaje mi się, że to pytanie jest tutaj zasadne, w kontekście scalania Europy i pewnego myślenia o Europie jednak jako o wspólnocie. Czy ten konflikt nie jest tak naprawdę oliwą do ognia i tak bardzo słabego czynnika, jakim jest spójność Europy dzisiaj. Tomasz Terlikowski.
To trzeba powiedzieć, że z perspektywy, dlaczego to akurat Polska i Węgry są przedmiotem teraz zainteresowania, pomijam kwestie czysto polityczne. Otóż dlatego, że są to społeczeństwa, nie jedyne, ale najbardziej wyraziście przedstawiane i reprezentowane u polityków najbardziej wyraziście prawicowych, o tak bym powiedział. Nawet jeśli w krajach zachodnich rządzi chadecja czy partie konserwatywne, to są one już, nie wiem czy na zupełnie innym etapie rozwoju, w każdym razie mają zupełnie inne światopoglądowe, a także częściowo polityczny rynsztunek. Zaakceptowali w pełni reguły liberalnej demokracji, podczas kiedy Viktor Orban wprost, a Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica mniej wprost i mniej chętnie, ale mówią o tym, że liberalna demokracja nie jest tym wymarzonym ustrojem, który chcielibyśmy realizować, ponieważ i Węgry i Polska mają inną trochę tradycję i chciałyby trochę innych reguł. I z tej perspektywy takiego, nazwijmy go liberalno-lewicowego projektu Unii Europejskiej, która nie jest już Europą ojczyzn w dużej mierze, tylko jest pewnym projektem także polityczno-światopoglądowym, no to te dwa państwa reprezentujące inny model, powiedziałbym, są albo do spacyfikowania, co się próbuje zrobić także metodami finansowymi, no albo trzeba rzeczywiście na nowo głęboko przedyskutować, czy ten model, który jest odejściem od modelu założycieli EWG i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a później Unii Europejskiej, no ale w tej chwili jest dominujący, czy on jest jedynie słuszny. Ja się tu zgadzam z Michałem Szurzyńskim, który mówi, że na razie te zarzuty są głównie do tych dwóch państw, ale pamiętajmy, Polska i Węgry nie są jedynymi krajami, które wyrażają wątpliwości co do niektórych pomysłów ideowych czy ideologicznych, czy Parlamentu Europejskiego, czy Komisji Europejskiej. I Chorwacja, bardziej społeczeństwo, i Litwa, i Słowacja, i Bułgaria ma zastrzeżenia do niektórych z elementów tego programu. Słabiej je wyraża, bo są to państwa słabsze w tej chwili, no ale jednak one również nie są zainteresowane taką, powiedziałbym, ideowo-polityczną pacyfikacją debaty. A dodajmy także Europa zaczyna mieć z tym problem, bo wprawdzie w tej chwili ruchy populistyczne i prawicowe, i liberalne, i lewicowe, pamiętajmy, że mają różny charakter w Europie, przycichły, ale kryzys się wzmocni.
To, co pan redaktor powiedział o tym braku różnic między lewicą a adhesją europejską, przypomina mi się taki dowcip, który opowiadał mi kiedyś jeden z europosłów, jaka była kiedyś różnica między HDK-ami a lewicowcami na Zachodzie. Mianowicie różnica była taka, że HDK był po jednym rozwodzie, a lewicowiec po dwóch. A dzisiaj różnicy nie ma żadnej. Krzysztof Brzechczyn jeszcze w tym zgłasza się do tego wątku. Bardzo proszę.
Tak, ja bym powiedział, że ta kwestia praworządności jest na tyle ogólnikowa, że ona może być stosowana w taki sposób uznaniowy, wybiórczy. W Bułgarii od kilku tygodni trwają protesty, ale ani Parlament Europejski, ani inne instytucje za bardzo się tymi protestami nie przejmują, a to z tego powodu, że premierem tam jest Bojko Borisow, a ta partia należy do Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. I tutaj ten argument jest właśnie takim argumentem obrotowym, tak? Używany jest jako pałka, jako taki argument wobec tych społeczeństw, czy wobec tych krajów, gdzie rządzą partie, które no, nie pasują albo są sceptyczne wobec tego liberalno-lewicowego projektu ideowego. I to jest główna powiedzmy, główna przyczyna sporu i powód, pretekst też.
Na zakończenie tego wątku mam pytanie do Michała Słudzińskiego. Czy są w ogóle jakiekolwiek perspektywy rozwiązania tego konfliktu? Czy co musiałoby się stać, by móc wykonać jakiś konsensus między Morawieckim a, przyjmijmy, Ursulą von der Leyen i Orbanem i Ursulą von der Leyen?
Jeżeli mogę sobie pozwolić na trochę politycznego cynizmu, to popatrzmy, kto dzisiaj jest w sytuacji musowej w Unii Europejskiej. To nie Polska i to nie Węgry. Dzisiaj funduszy ratunkowych na odbudowę gospodarki potrzebuje Grecja, Francja, Włochy. Portugalia i Hiszpania. W związku z tym, gdy tylko się okaże, że premier Polski czy premier Węgier grożą unijnym wetem, to tym krajom, które dzisiaj są w najtrudniejszej sytuacji, ponieważ kilka dni temu Komisja Europejska przedstawiła prognozę, która mówiła, że Polska będzie miała minus 3% PKB w tym roku, co jest chyba drugim czy trzecim najlepszym wynikiem w Unii Europejskiej. Natomiast kraje południa mogą się liczyć nawet z dwucyfrowym spadkiem PKB w tym roku. To one potrzebują tych miliardów z Unii na ratowanie swoich przedsiębiorstw. I jestem przekonany, że jak przyjdzie co do czego, to czyli do zaakceptowania tych warunków wypracowanych w trialogu pomiędzy państwem, które ma przewodnictwo Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim, to dojdzie do tego, że tamtym krajom będzie najbardziej zależało na tym, żeby kwestie praworządności odsunąć na bok, a doprowadzić do jak najszybszej wypłaty tych pieniędzy.
I jeszcze już na sam koniec zupełnie Krzysztof Brzechczyn.
Tylko problem jest, jaki interes się liczy dla europejskich elit, czy interes ekonomiczny, czy ideologiczny. Jeżeli ideologiczny, to się obawiam, że one poświęcą albo będą chciały poświęcić kraje południa do tego, aby narzucić swój projekt ideowy Europie Środkowej. No, ale zobaczmy.
Tylko wtedy we Włoszech, jeżeli mogę sobie pozwolić na wtrącenie, tylko wtedy we Włoszech zwolennikami wyjścia z Unii Europejskiej czy ze strefy euro nie będzie 35 czy 40% wyborców, tylko 75%. I jeżeli ktoś wtedy będzie odpowiedzialny za rozbicie Unii Europejskiej, to nie będą to liderzy Polski czy Węgier, tylko ci przywódcy Unii Europejskiej, którzy się upierali w sprawach praworządności przy budżecie, który jest niezbędnie potrzebny tym krajom południa na to, żeby przetrwać. I wówczas to one wystawią Unii Europejskiej rachunek, a to nie będzie nasza wina.
No na pewno, ale tu jest problem, w jakich kategoriach myślą politycy i frakcje polityczne, czy w kategoriach ogólnego interesu społecznego, czy w kategoriach właśnie takim krótkodystansowym i właśnie w takich kategoriach przegram albo zwyciężę. No oby zwyciężyła ta druga opcja takiego myślenia długodystansowego, ale ja się obawiam, że niestety...
Proszę Państwa, kończymy ten wątek, jak to zwykle bywa w sytuacji rozmów nagrywanych przez różne komunikatory do takich właśnie ciekawych dyskusji między komentatorami o wiele trudniej dochodzi, ale cieszę się, że udało się też na zakończenie tego wątku do pewnej dyskusji spięcia tu doprowadzić. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do ostatniej części naszego programu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań, Cezary Kościelniak i moi goście Tomasz Terlikowski, Krzysztof Brzechczyn i Michał Szułdrzyński, a w trzeciej, ostatniej części chciałem porozmawiać o lockdownie, który nas czeka, drugim lockdownie. Nie chcę mówić o pewnych szczegółach ekonomicznych, one są znane, do nich też niejednokrotnie w naszym programie wracaliśmy, natomiast chciałbym Was zapytać o taką kwestię mentalną, psychiczną. Czy Waszym zdaniem Polacy są gotowi do lockdownu? I nie chodzi mi tutaj o koronasceptyków, ale chodzi mi o to, czy my rzeczywiście faktycznie jesteśmy mentalnie przygotowani na tak dużą, bo nie wiadomo jak długo ona potrwa, sytuację kryzysową, która będzie się wiązała z bardzo poważnymi ograniczeniami. Tomasz Terlikowski.
Ja myślę, że nikt i żadne społeczeństwo nigdy nie jest gotowe na tak dużą dawkę niewiedzy, nieświadomości tego, co będzie dalej, psychicznego zamknięcia. To już widać. W ostatnich dniach mieliśmy kilka takich bardzo mocnych wydarzeń. Brat zabił siostrę, bo słyszał głosy. To oczywiście nie jest wina lockdownu, to nie ma wątpliwości, ale czy inne próby zabójstw. Z czym to jest związane? Otóż w takich sytuacjach potęgują się rozmaite problemy psychiczne, narasta depresja, ludzie przestają się kontrolować i trzeba być tego świadomym. To jest na poziomie, można powiedzieć, jednostek. Natomiast na poziomie społecznym tak duże operacje jak zamknięcie milionów ludzi w domach i to nawet pół biedy, że zamknięci w domach przy nieświadomości, czy kiedy wyjdą z tych domów, to ich miejsca pracy będą istnieć. Czy będą mieli za co żyć, czy ich firmy, nawet te, które dostały dofinansowanie od państwa, ale się utrzymają, bo pamiętajmy, jeśli się nie utrzymają, to trzeba będzie zwracać przynajmniej część z tych środków. To są wszystko pytania, które w tej chwili stoją.
Kredyty nie mają lockdownu.
A no właśnie, nie tylko kredyty, również pomoc jest uzależniona od przetrwania firmy i od zachowania miejsc pracy. Więc to są wszystko te pytania, które stoją przed ludźmi i one są dramatyczne, stąd nie tylko w Polsce, w całej Europie mamy bardzo dużo protestów. One są bardzo agresywne, jeśli tak można powiedzieć, bardzo mocne, dlatego że ludzie się boją. To jest na skalę świata pierwszy tak wielki, trzeba tak to nazwać, polityczny i społeczny eksperyment i my wiemy, że cena za niego nie tylko ekonomiczna, ale również życiowa będzie ogromna. Już wiemy, ta ciemna liczba śmierci z różnych powodów, różnych chorób będzie się zwiększać na skutek depresji, samobójstw i tak dalej. Ja teraz tego nie mówię, żeby powiedzieć, że nie trzeba wprowadzić lockdownu, tylko mówię to po to, żeby powiedzieć, że te inne koszty, nie tylko ekonomiczne, także trzeba próbować minimalizować i to jest bardzo trudny proces.
Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor patrzy na tą kwestię?
Znaczy, właściwie żaden kraj nie ma dobrej strategii walki z epidemią, bo właściwie o niej tak naprawdę to niewiele wiemy. Jeszcze warto przypomnieć, że w marcu czy w kwietniu tego roku były popularne takie twierdzenia, że Europa Środkowa lepiej przechodzi przez pandemię, ponieważ tutaj te społeczeństwa nasze były zaszczepione na gruźlicę.
No właśnie, a nie uważa pan profesor, że trochę nasi politycy, zwłaszcza latem, za optymistycznie podeszli do tematu, że jednak nie przygotowywaliśmy się do końca też mentalnie na tą sytuację, która może dzisiaj nastąpić, że ona po raz drugi jest dla nas jakimś zaskoczeniem?
No, ona jest właściwie dla całej Europy zaskoczeniem, dla wszystkich krajów. Tu, co można byłoby zrobić, to jedynie to, co się robi teraz, budować zapasowe szpitale, tak? I właściwie na to się można było lepiej pod tym względem przygotować. Ale nikt nie jest w stanie przewidzieć wzrostu zachorowań w takiej skali. I to dotyczy wszystkich krajów i zarówno Europy Środkowej, jak
Nie wiem, panie profesorze, jednak jak czytało się latem wówczas już marginalizowanych ekspertów, epidemiologów, ludzi, którzy zajmowali się chociażby statystyką zachorowań, można podać masę różnych ekspertyz, w których właśnie przepowiadało się wzrost zachorowań. To nie jest tak, że nikt nie był w stanie tego przewidzieć.
Wzrost można przewidzieć, tak, ale teraz jaką strategię można zastosować? Albo lockdown, ale to jest dobre, ale tylko na krótką metę. Po pierwsze, to prowadzi do innych problemów, jak chociażby wzrost bezrobocia, wzrost frustracji, potem kwestia jeszcze innych chorób, tak, bo cała służba zdrowia zajmuje się chorymi na COVID, a chorzy na inne choroby nie są leczeni. I tutaj to, co można byłoby zrobić, to jedynie zbudować system specjalistycznych covidowych szpitali, tak, żeby ten lockdown opóźnić, tak? Bo dlaczego ten lockdown obecnie jest planowany, czy właściwie praktycznie już jest? Dlatego, że liczba zachorowań obciąża normalną służbę zdrowia, tak? Czyli żeby, powiedzmy, to obciążenie odłożyć, trzeba byłoby zbudować no, system tych szpitali i w ten sposób no, społeczeństwo i w ten sposób można byłoby opóźnić wprowadzenie całkowitego lockdownu, który no, też ma negatywne skutki, tak? Też ludzie.
To jest strona medyczna, o której mówi pan profesor Brzechczyn, to jedno, ale jest jednak strona ekonomiczna. Można pomyśleć o takich narzędziach jak dalsza digitalizacja przepływu wymiany, ekonomii, kształcenia. Michał Szułdrzyński, czy faktycznie jesteśmy przygotowani na tą drugą falę i mentalnie, ale także infrastrukturalnie?
To jest sprawa, która mnie bardzo niepokoi od kilku dni. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z kilkoma ważnymi urzędnikami w polskim rządzie zajmującymi się sprawami koronawirusa. Powiedzieli rzecz, która mnie niezwykle zaniepokoiła. Znaczy oni twierdzą, że to środki, które podejmujemy dzisiaj w porównaniu do tych, które podejmowaliśmy wiosną, przynoszą znacznie mniejsze efekty. Czyli tak jak na przykład zamknięcie szkół w marcu przyniosło jakieś tam ograniczenie mobilności społecznej, tak teraz ono przynosi znacznie mniejsze efekty. A wiemy doskonale, że to mobilność społeczna jest tym, co sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa. Jaki z tego płynie wniosek? Z tego płynie wniosek taki, że dzisiaj, żeby osiągnąć te same efekty ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, co wiosną, potrzebujemy znacznie surowszych zasad niż wiosną. No i to jest rzecz, która pokazuje,
że... Ale czy społeczeństwo, pańskim zdaniem, jest w stanie zaakceptować te surowsze zasady? Czy rozumie to wszystko? Bo no to jest, wydaje się, kluczowe pytanie.
Tu mamy właśnie problem. Czy to politycy popełnili błąd, że w pewnym momencie mówili, pandemia już za nami, nie należy się jej obawiać? Czy też my jako społeczeństwo przyzwyczailiśmy się do tej pandemii? No bo ileż miesięcy można siedzieć wyłącznie w domu i nie wychodzić i obawiać wszystkiego? No ileż razy każdy z nas miał taką pokusę? No to już się skończyło, to już żyjmy normalnie. A tu się jednak okazuje, że to wraca. Wraca z olbrzymim natężeniem. No premierzy wszystkich krajów, od Polski przez Czechy, kilka dni temu premier Babisz przeprosił obywateli za kolejny lockdown, mówiąc, że myślał, że to nie będzie konieczne, ale jednak się pomylił, więc to można mieć pretensje do polskiego rządu dzisiaj i trzeba, no bo od tego taka jest rola komentatorów, żeby rządowi wytykać błędy, ale no to nie jest jedyny rząd na świecie, który się pomylił. Dość wspomnieć, że rząd Izraela wprowadził w drugiej połowie września totalny lockdown i dopiero teraz go podniósł, a dzięki temu lockdownowi udało się w Izraelu z kilkunastu tysięcy dziennie przypadków zjechać do kilkuset. Przypomnijmy, w państwie cztery razy mniej mieszkańców niż Polska.
Ale jak komentował Tomasz Terlikowski dwa tygodnie temu, przy okazji kilkadziesiąt procent, zdaje się, chyba Tomku mówiłeś, nawet prawie o połowie firm zbankrutowało, prawda?
Ja mówiłem o połowie, o 50% bezrobociu. No to jest sytuacja dość oczywista. Izrael jest państwem
właśnie o bezrobociu, tak,
żyjącym z turystyki, także w dużym zakresie, nie tylko tej pielgrzymkowej, także innej. No i sytuacja, w której państwo jest zamknięte, no jest dla niego dramatyczna. Pamiętajmy, że niemała część, na przykład izraelskich Arabów, czyli tych obywateli Izraela, ale pochodzenia arabskiego, palestyńskiego, no oni w zasadzie bardzo często wyłącznie żyją z turystyki. Mówię o kierowcach, mówię o właścicielach hoteli, mówię o przedsiębiorcach drobnych. Kiedy nie ma turystów, nie ma pracy, nie ma pieniędzy. W związku z tym no to jest cena, którą płacą wszystkie społeczeństwa. Z drugiej strony, jeśli pada system opieki zdrowotnej w Izraelu bardzo rozbudowany i bardzo skuteczny, no to również pojawia się inny kryzys, bardzo głęboki. Więc tutaj każdy polityk w każdym państwie rzeczywiście nie ma dobrego, szybkiego modelu, staje przed taką koniecznością wyważenia kosztów społecznych, kosztów ekonomicznych, które mają wyraz także społeczny i świadomości, że jeśli wyborcy ocenią, że zrobił za mało, za delikatnie, no to w momencie, kiedy pandemia się skończy, ona się kiedyś skończy, zostanie mu wystawiony ogromny rachunek polityczny, a kto wie, czy również nie historyczny. To jest też pytanie, które stoi przed politykami w tej chwili.
Eksperci na pewno nie pomogą polepszyć humorów politykom. Część niemieckich ekspertów mówi o ograniczeniach aż do Wielkiej Nocy. Część innych powiada, że cały 2021 rok będzie pod znakiem lockdownu i taką ostrą walką z pandemią stał. Słuchajcie, kończymy i jak zwykle w naszym programie coś optymistycznego, coś dobrego dla naszych słuchaczy. Co czytacie, co polecacie, co słuchacie? Michał Szułdrzyński. Pan redaktor, wiem, często jeździ na rowerze i zdaje się jakichś audiobooków na tym rowerze chyba słucha. Może coś by naszym słuchaczom pan mógł polecić?
A to akurat świetnie będzie pasowało, ponieważ ja bardzo lubię podcastów, słuchać podcastów. Polecam raz w tygodniu wrzucany podcast przez redakcję izraelskiego dziennika Haaretz, który się reklamuje jako przewodnik po Izraelu i świecie Bliskiego Wschodu. Świecie Bliskiego Wschodu, nazywa się to Haaretz Weekly. Co niedziela wrzucane jest na serwisy streamingowe. Polecam.
Krzysztof Brzechczyn, co pan poleca naszym słuchaczom?
Ja czytam w tej chwili Szaleństwo tłumów Douglasa Murraya. Jest to świetna książka o współczesnej świadomości, wojnach tożsamościowych, gender i o płci kulturowej. Tak więc warto ją przeczytać. To być może będzie również doświadczeniem społeczeństwa polskiego w przyszłości.
Ale to jest taka książka, która może niekoniecznie optymistycznie nas nastawi, prawda? Biorąc pod uwagę diagnozę, która się w niej pojawia. Tomasz Terlikowski?
No to ja optymistycznie powiedziałbym, jak ktoś myśli, że żyje w strasznych czasach, to ja polecam przeczytanie księdza Franciszka Blachnińskiego Listy z czasów wojny. To są jego listy z Auschwitz, potem z celi śmierci, gdzie czekał 99 dni na wykonanie wyroku. Tam się zresztą nawrócił, a później jeszcze 4,5 roku spędził w różnych niemieckich więzieniach i dopiero potem wyszedł. Niesamowita lektura, bo też ona pokazuje, że w najgorszych warunkach można zachować nie tylko męstwo, nie tylko wiara, ale także dobry humor i pocieszać jeszcze innych. Także ksiądz Franciszek Blachnicki, Listy z czasów wojny.
Powiedziałeś, że książka niesamowita, ale trzeba od razu dodać, że sama postać księdza Blachnickiego jak najbardziej niesamowita i bardzo piękna postać. Proszę panów, bardzo serdecznie dziękuję wam za dzisiejszy wieczór. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj redaktor Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dziękuję bardzo.
Redaktor Tomasz Terlikowski, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
I profesor Krzysztof Brzechczyn, bardzo dziękuję panu profesorowi.
Dziękuję państwu, dobranoc.
Proszę państwa, słyszymy się o normalnej porze w przyszłą niedzielę o 21.04. Kłaniam się państwu, bądźcie zdrowi, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.